wyrażam nadzieję, zwłaszcza w czasie kolejnych posiedzeń będą w tej sprawie dokładać wszelkich starań, aby do prawdy jednak dojść, że te podziały polityczne w pewnym momencie znikną, że odpowiedzialność za państwo, odpowiedzialność przed historią weźmie górę. Być może jestem już w tym momencie nadmiernym optymistą, ale takie nadzieje zawsze trzeba mieć. W każdym razie ze swej strony, tak jak już to staram się urzeczywistniać, mogę państwa zapewnić, że będę robił wszystko, abyśmy mogli znacznie więcej wiedzieć i o tym zdarzeniu korupcyjnym i w ogóle o sprawach związanych z życiem polskich mediów, zwłaszcza mediów publicznych, więcej niż ma to miejsce teraz. Bo jest zbyt wiele pytań, aby nie dążyć i tematu i nie dążyć do uzyskania odpowiedzi na nie.
Gościmy pana posła Zbigniewa Ziobro. Jest temat ostatnie sprawy aktualne w Polsce, sprawa tak zwanej afery Rywina. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy pana. Halo? Proszę bardzo. Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jakiś mamy tutaj cichy głos. Bardzo proszę, może troszkę głośniej, dobrze? I zdecydowanie.
Tak, pozdrawiam ojca prowadzącego i pana posła. Jurek z Torunia się kłania.
I pana, panie Jureku, bardzo proszę.
No, wątków jest wiele i trudno wszystkie poruszyć, ale mam muszę powiedzieć tak, troszkę jednak im dłużej słucham, tym więcej raczej wątpliwości powstaje we mnie w związku z wypowiedziami pana posła. Po pierwsze odnoszę wrażenie, że jednak każdy telefon, który próbuje wnosić tutaj ten wątek Agory, roli Michnika i Gazety Wyborczej, to uparcie jednak mam wrażenie, może się mylę, ale że pan poseł jednak odsuwa. Ja niestety muszę powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z panem Markiem z Bawarii i myślę, że jeżeli, no nie wdając się w szczegóły, ale jeżeli bilingi rozmów coś tutaj wniosą, to myślę, że bilingi rozmów pana Michnika i jego redaktorów, którzy to śledztwo dziennikarskie prowadzili, wniosłyby nie mniej niż bilingi rozmów panów Millera, Nikolskiego czy Kwiatkowskiego. Tak się jakoś dziwnie składa, że wszelkie, no, nie wdając się w dyskusję tutaj, ponieważ czasu jest niewiele na antenie, ale jakby się przyjrzeć tak dokładnie, co się działo przez te 14 już prawie lat ostatnich, to wszelkie jakieś wątki aferalne w jakiś sposób ten czy inny są związane gdzieś tam z Michnikiem, z Agorą, z Gazetą Wyborczą. Tutaj odnośnie podniesionego przez pana Marka w Bawarii wątku Unia Europejska, a ta właśnie afera i ta rozgrywka. Chciałbym tylko może o tyle się z panem Markiem nie zgodzić, że ja bym się tu nie doszukiwał żadnych jakichś specjalnych, żadnej hardości pana Millera w stosunku do eurokratów brukselskich i to, co się tutaj z nimi w tej chwili dzieje, to ja nie odbieram jako powiedzmy kary za to, że on tak czy inaczej się zachowywał, tylko po prostu na zasadzie no jest takie powiedzenie, Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Pan Miller i jego ekipa agentów podpisała wszystko, co Bruksela chciała. Zresztą ja przypomnę, że Miller jeździł jeszcze zanim był premierem w tej kadencji do Brukseli, do Berlina i obiecał, że jeśli on będzie premierem, to już żadnych problemów Unia Europejska nie będzie miała w negocjacjach. Nie Polska nie będzie miała problemów, tylko Unia Europejska nie będzie miała żadnych problemów w negocjacjach. Po prostu Miller zrobił swoje. Jako zużyta guma do rzucia zostaje wypluty. Temu służy między innymi ta kompromitacja Millera z tymi kolejnymi interpretacjami zapisów kopenhaskich, które nie wiadomo co zawierają, ale interpretacja urzędników brukselskich jest ważniejsza niż to, co się wydawało panu Millerowi, że podpisał. Także z jednej strony jest to próba skompromitowania z zewnętrznego, z drugiej strony no taka próba obalenia prawdopodobnie Millera, na jaką Miller i jego ekipa zasługują. Natomiast wobec tego, no cóż, Kto następny? Prawdopodobnie w lepszych układach z Brukselą jest pan Kwaśniewski, pan prezydent i prawdopodobnie on będzie tą następną gumą, którą Bruksela będzie żuła i po prostu jest to naturalna wymiana kadr i tutaj nie doszukiwałbym się żadnych jakichś, mówię, hardości, tak jak pan Marek z Bawarii twierdził. Po prostu jest to naturalna kolej rzeczy. Natomiast zdumiewa mnie, że pan poseł uparcie wątek tutaj Agory i rolę Michnika w tym wszystkim odrzuca i w dodatku jeszcze no, przypomina, że jako zasługę, że Gazeta Wyborcza to opublikowała. Ja przypomnę panu posłowi to, o czym mówił pan profesor Broda przed chwileczką, że po pierwsze opublikowała to po pół roku nie wiadomo czego, co się w tym czasie działo. Po drugie, w międzyczasie przez te pół roku pan Michnik osobiście, o czym już wszyscy wiemy, pilnował, żeby ta afera się nie wydała. Prawdopodobnie dla mnie jest tutaj, jest to o tyle budzące wątpliwości, że to całe śledztwo dziennikarskie mogło służyć po prostu zbieraniu kwitów i szukaniu, czy w tą aferę są umoczeni ludzie, na których panu Michnikowi zależy, czy tylko jego przeciwnicy polityczni. Wiadomo, że raczej lepsze stosunki łączą pana Michnika z Kwaśniewskim niż z Millerem, a sam Kwiatkowski jest przecież człowiekiem bardziej Kwaśniewskiego niż Millera. I dziwię się, że nikt tych wątków tutaj, nikt nie prosi o billing na przykład rozmów ludzi z kancelarii prezydenta. Być może łącznie z samym prezydentem. Także no, dziwi mnie taka jednostronność i uparte negowanie tutaj negatywnej roli Agory i pana Michnika. Mam nadzieję, że pan poseł da się przekonać, że ten wątek jednak po prostu należy podjąć i nie można a priori zakładać, że tu wszystko było uczciwe. Dziękuję. Przejdę wobec tego na odbiór i pozwolę.
Dziękujemy panu. Pozdrawiamy. Panie pośle, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję za to pytanie. Ono jest niezwykle istotne, dlatego że dotyka ważnych spraw, które też pojawiają się w trakcie pracy komisji. Otóż następnie chciałem powiedzieć, że nie ukrywałem też i tego swojego stanowiska w tej sprawie, iż moim zdaniem tak późne zawiadomienie opinii publicznej o tej sprawie było błędem. Do tego błędu dzisiaj niektórzy się zresztą przyznają. Było błędem i zresztą zauważanym, bo wskazują na to ujawnione już dokumenty w trakcie prac komisji. Takie stanowisko reprezentowali też niektórzy przedstawiciele Agory. Świadczy o tym protokół z Rady Nadzorczej, która miała miejsce 5 września, gdzie wskazywano, iż nieujawnianie dalsze tej afery, próby korupcji opinii publicznej pozostaje w sprzeczności z obywatelskim obowiązkiem, który przecież wynika z kodeksu postępowania karnego. Mija się z wizerunkiem, misją pisma i to są głosy, jakie padały wewnątrz Agory, więc widać, że ten spór miał miejsce. Ja oczywiście jako prawnik, jako osoba, która patrzy na tę sprawę z perspektywy dochodzenia do prawdy, walki z korupcją, z perspektywy śledczej, uważam, że im szybciej od momentu przestępstwa jako opinia publiczna, właściwe organy dowiedzą się o fakcie jakiegokolwiek przestępstwa, zwłaszcza korupcyjnego, gdzie tak trudno dowody, tym większe szanse na jego wykrycie sprawców, którzy za nim stoją i większe szanse na wyciągnięcie konsekwencji. Te szanse proporcjonalnie z kolei maleją, jeżeli ta sprawa trafia później, czy też znacznie później, jak w tym wypadku, do wiedzy opinii publicznej. Wszak też i faktem jest, czemu zapewne też i słuchacz, pan, który zechciał dzielić się z nami swoimi obawami, refleksjami, nie zaprzeczy, że jednak gazeta ujawniła tą sprawę, co pozwala nam dzisiaj prowadzić śledztwo. I faktem jest, bo wynika to z wypowiedzi, enuncjacji poszczególnych wysokich przedstawicieli, funkcjonariuszy rządu, na czele z panem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, że gdyby do tego ujawnienia nie doszło, to w ogóle żadnych działań śledczych by nie prowadzono. No, to uległaby kiedyś tam przedawnieniu, pojawiłyby się jakieś tam oświadczenia, plotki, krótkie artykuły czy wzmianki w prasie i nic by z tego nie wynikło. Natomiast niewątpliwie wielkim błędem, podkreślam, patrząc na to z profesjonalnego punktu widzenia, błędem z punktu widzenia reguł sztuki, wyjaśnienia tej sprawy, ukarania sprawców, było późne, tak bardzo późne poinformowanie o tym fakcie opinii publicznej, więc jeżeli nie było nawet zaufania ze strony redakcji do organów prokuratury, no to trzeba było tą sprawę jak najszybciej ujawnić i tym samym okazać zaufanie opinii publicznej. Taki jest mój punkt widzenia w tej sprawie i tego punktu widzenia nie ukrywam, nie ukrywałem. To po pierwsze. Po drugie, nie podzielam też tej intuicji, jakie pan redaktor Michnik z pełnym przekonaniem wyrażał w trakcie prac komisji, twierdząc, że w tą sprawę na pewno nie są zaangażowane, czy nie były w żaden sposób zaangażowane takie osoby, jak choćby prezes Rady Ministrów Leszek Miller. Ja życzyłbym sobie, chciałbym, aby te intuicje okazały się prawdziwe, jeżeli faktycznie te osoby nie miały z tą sprawą nic wspólnego. Ale moim obowiązkiem jest to zbadać. Tak jak każdą inną wersję, która jest teoretycznie możliwa w tej sprawie i niesie ze sobą pewne prawdopodobieństwo. Dlatego też składam określone wnioski dowodowe i mój niepokój i obawy narastają w sytuacji, kiedy te wnioski są odrzucane. A wnioski, przypomnę, mają właśnie sprawdzić, czy związki pomiędzy panem premierem a Lewem Rywinem były, jaki miały charakter, jaką częstotliwość, jeżeli były. W tej chwili większość komisji uniemożliwia przeprowadzenie tych wniosków, natomiast pan redaktor Michnik wyraża swoje intuicje, reagując gwałtownie, nerwowo w sytuacji, kiedy stawiam pytania i już starając się dociec, jak było naprawdę. Bo ja jeszcze raz podkreślam, nikogo nie zamierzam bezpodstawnie oskarżać, nie zamierzam stawiać zarzutów, a tym bardziej wskazywać, bo ani komisja, ani tym bardziej ja nie mam takich kompetencji. Natomiast zamierzam zrobić wszystko, aby tą sprawę maksymalnie wyświetlić, ujawnić wszelkie niuanse. I oczywiście ten wątek, który zechciał pan podnieść w czasie swojej wypowiedzi, czyli rolę Agory w tej sprawie, rolę gazety, też komisja jest obowiązana badać. Niezależnie od własnych, subiektywnych, indywidualnych intuicji czy poglądów poszczególnych członków komisji. No bo gdyby tak nie było, to znaczy, że z góry określalibyśmy, że jest tylko jedna obowiązująca wersja, którą z góry przesądzamy i nie trzeba podejmować żadnych działań, by weryfikować inne stawiane tezy, hipotezy w tej sprawie. Przypomnę, że poszczególne osoby, które były już w tej sprawie przesłuchiwane w charakterze świadków, jak i będą przesłuchiwane w charakterze świadków w niedługim czasie przez komisję, przedstawiały zupełnie inny, odmienny bieg wydarzeń, niż wynika to z wypowiedzi pana redaktora Adama Michnika. I moim obowiązkiem, nie tylko powiem obowiązkiem, będzie te wszystkie fakty weryfikować, tak jak będzie to obowiązkiem wszystkich innych członków komisji śledczej. No w przeciwnym razie z góry zakładalibyśmy pewną tezę, bylibyśmy przekonani, że było tak, a nie inaczej i staralibyśmy się niejako pozorować działania śledcze. Jeżeli zajdzie potrzeba zbadania bilingów szerszej grupy osób, która w tej sprawie występuje, to oczywiście będę takie wnioski popierał, ponieważ przeprowadzenie dowodów jest naszym obowiązkiem, obowiązkiem każdego obywatela, zwłaszcza takiego, który działa w wymiarze publicznym, jest nie tylko, że nie sprzeciwiać się, co akceptować to, że komisja docieka prawdy, że chce zweryfikować jego zeznania. I to dotyczy zeznań składanych przez wszystkie osoby w tej bulwersującej polską opinię publiczną sprawie. A więc nie zamykam z góry tej sprawy do jednego wątku, do jednej wersji. Staram się podchodzić możliwie otwarcie, tak aby zbadać wszelkie możliwe hipotezy, które w tej sprawie się pojawiają i dopiero po przeprowadzeniu możliwych dowodów będę mógł w tej sprawie zająć ostateczne stanowisko. I proszę nie traktować wobec tego moich wypowiedzi jako wypowiedzi ostatecznych, zakreślających tą sprawę w określonych ramach i traktujących, że było tak, a nie inaczej i że ten opis rzeczywistości jest opisem ostatecznym. Nie, tak nie jest, dlatego chciałbym, aby te wszystkie czynności śledcze były prowadzone. Chciałbym zadawać bardzo wnikliwe pytania nie tylko kolejnym przedstawicielom Gazety Wyborczej, Agory, ale też wielu innym osobom, które w tej sprawie będą stawać przed komisją. Niebawem będzie pan słuchany pan Robert Kwiatkowski, prezes telewizji publicznej, będą przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I podkreślam, naszym zadaniem jest badać każdą prawdopodobną wersję tej sprawy, a nie z góry antycypować, że coś było tak, a nie inaczej. Ponieważ w ten sposób zaprzeczylibyśmy roli i powołaniu komisji do wyjaśnienia tej sprawy, skoro z góry wiedzielibyśmy, jak ta sprawa naprawdę wyglądała.
Tak, panie pośle, ale już z tej wypowiedzi możemy wiedzieć, że nie jest pan, jakby zapowiedzieć, admiratorem, prawda, Agory i Gazety Wyborczej, tylko tutaj te pytania są pana jakoś stawiane jako członek Komisji Śledczej Polskiego Sejmu. 15 minut po godzinie 23, już za chwilę kolejne telefony przyjmujemy, a teraz chwila muzycznej przerwy. Ja przypomnę, gościmy pana posła Zbigniewa Ziobro z Sejmowej Komisji Śledczej badającej sprawę Rywina. Trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maria. Odbieramy już kolejny telefon. Bardzo prosimy, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrzędni. Ja witam serdecznie ojca prowadzącego i pana posła. I chciałam wyrazić z jednej strony swoją krótką opinię na temat tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. To znaczy na i zadać panu parę pytań. Wydaje mi się, że to, że powstała w ogóle komisja, że dopuszczono do jej powstania i teraz nagłośnienie tej sprawy w mediach, to jest podrzucenie tematu zastępczego. A jednocześnie chciano, że tak powiem, jest to okazja do profilowania się osób i ugrupowań politycznych w opinii publicznej w Polsce. Jakoś dziwnym trafem brakuje tam jednego ugrupowania, któremu uniemożliwiono taką profilację. Natomiast panu posłowi chciałabym zadać takie pytania. Jak wiadomo, Polska podpisała wielką umowę o dostarczenie samolotu bojowego dla polskich sił zbrojnych i związane to jest też z inwestycjami, z wieloma miliardowymi inwestycjami. I okazuje się, że te inwestycje to będą tuczarnie świń. I w związku z tym, ponieważ rząd prowadzi konsekwentnie, zresztą nie tylko ten, politykę destabilizacji polskiego rolnictwa i polskiego rynku rolnego, jakie działania podejmuje pańska partia wobec właśnie, wobec jednej strony tej ekspansji, która już ma miejsce, ekspansji gospodarczej ze strony firm amerykańskich na polski rynek, gdzie ujawniono niedawno właśnie pewne lokalizacje i wszystko wskazuje na to, że to są działania jakieś niejawne, czy właśnie pańska partia podejmuje takie działania w celu ujawnienia, kto za tym stoi i właśnie kto jest zainteresowany w niszczeniu polskiego rolnictwa, a zagrożonych jest miliony Polaków w związku z powyższym. A drugie pytanie, jak wytłumaczyć akceptację pańskiego ugrupowania politycznego w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, skoro wiadomo jest, że Komisja Europejska to tam mają miejsca korupcje na niespotykaną dotąd skalę. Czy partia Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję zrobienia porządku właśnie w Komisji Europejskiej? Wydaje mi się, że to byłoby interesujące, gdyby pan poseł na ten temat chciał się wypowiedzieć. Serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Tak, pani
Anna. Ja posłucham na antenie. Tak,
dziękuję pani Anno, już oddaję głos panu posłowi. Bardzo proszę, panie pośle, może tak przynajmniej w jednej części odpowiedzieć na to pytanie, które jest związane z naszą audycją. Bo pani Anna poruszyła kilka wątków, prawda?
Tak, rzeczywiście. Więc może króciutko w tym aspekcie, który nie wiąże się bezpośrednio z audycją, tak jak miałem okazję już w dniu dzisiejszym mówić, Prawo i Sprawiedliwość po wielu dyskusjach opowiedziało się za stanowisko za przystąpienie do Unii Europejskiej. Wszak jak każdej polskiej rodzinie, gdzieś w episkopacie są w naszym ugrupowaniu tutaj różne poglądy i kiedy pani zechciała odwołać się do przypadków korupcji, które miały miejsce w Unii Europejskiej, które oczywiście w tych instytucjach należy oceniać ze wszechmiar nagannie, no trzeba pamiętać jednak, że korupcja no wedle wszelkich badań znacznie większa jest niestety w krajach, które dziś w Unii Europejskiej nie są, które do Unii Europejskiej pretendują. Znacznie większa korupcja niż w Unii Europejskiej jest z naszą wschodnią granicą. Tam ona stała się pewną normą i myślę, że tutaj problem korupcji nie jest zasadniczym argumentem, raczej argumentem, czy problemem, który wywołał spory, jest zagadnienie słabości warunków, jakie zostały, czy nie zostały wynegocjowane przez rząd polski i kwestia perspektyw bezpieczeństwa państwa polskiego. Bo te ostatnie względy, doświadczenia historyczne, ekspansja ze strony Rosji, ostatnie wypowiedzi Putina, który mówił, że Rosja już więcej nie zamierza ustępować, Rosja zamierza już tylko brać, Rosja za dużo już ustąpiła, no, mogą rodzić u każdego Polaka pewien niepokój. Ja osobiście, moja rodzina doświadczyła bardzo tragicznych historii związanych właśnie z ekspansją sowiecką, Rosji sowieckiej w 1939 roku i wszelkich tego konsekwencji, więc musimy patrzeć na każdą decyzję, która zwłaszcza ten wymiar historyczny, dostrzegając rozwój pewnych tendencji, również i tych tendencji imperialnych ze strony Rosji, które są faktem. Prawda jest też i taka, że NATO jako sojusz obronny jest organizacją, która wyraźnie słabnie, traci wewnętrzną spoistość. Są prognozy wybitnych politologów, które mówią wręcz o rozkładzie tego sojuszu, a w każdym razie istotnym jego usłabieniu w perspektywie najbliższych lat. Dlatego o tym wszystkim trzeba było pamiętać, podejmując taką, a nie inną, trudną niewątpliwie, niebywale trudną decyzję. Ale podkreślam, będzie zapewne lepsza okazja o tym, aby szeroko na ten temat dyskutować, ponieważ jeszcze raz wrócę do tego, co podaje, o ile pamiętam, pan profesor Broda z Krakowa zechciał powiedzieć, jeśli się nie mylę, chyba pan profesor zwracał uwagę, że brakuje dzisiaj rzetelnej dyskusji, brakuje argumentów, a zwycięża demagogia często nad argumentami, propaganda w kontekście rozważań, czy przystąpić, czy też nie przystępować do Unii Europejskiej. Natomiast przechodząc do kwestii, którą zechciała pani podnieść, a dotyczącą pracy komisji. Ja rozumiem, że pani zastrzeżenia co do obecności, czy braku obecności jednego z ugrupowań w pracy komisji dotyczą Ligi Polskich Rodzin. Ja pragnę przypomnieć, że Liga Polskich Rodzin zgłosiła pana posła Kopczyńskiego jako swojego przedstawiciela. Pamiętam, że pan Roman Giertych przedstawiał pana posła Kopczyńskiego nawet jako kandydata na przewodniczącego komisji śledczej, szeroko uzasadniając jego kandydaturę dużym doświadczeniem prawniczym. Natomiast niedawno w tej sprawie Liga Polskich Rodzin zmieniła zdanie. Ja stoję na takim stanowisku, że każdy klub powinien mieć suwerenne prawo do tego, aby w pewnym momencie, jeśli uzna to za celowe, za stosowne, zmienić swojego przedstawiciela w komisji śledczej. W tej sprawie są różne poglądy ekspertów. Zdaje się dominować taki oto pogląd, że komisja po wybraniu przez Sejm staje się ciałem niezależnym, ciałem, które powinno mieć zagwarantowane swobodę działania, ciałem, które reprezentuje już cały Sejm, a nie poszczególne kluby, i z tego wywodzą oni wniosek, że nie ma możliwości zmiany, czy też zamiany przez poszczególne kluby zgłoszonych i wskazanych wcześniej członków do tej komisji. Ja osobiście jeszcze raz podkreślam, tego zdania nie podzielam, ale trzeba pamiętać o tym, że Liga Polskich Rodzin zgłosiła i przedstawiała pana posła Kapczyńskiego nawet jako członka, nie tylko członka, ale przewodniczącego, kandydata na przewodniczącego komisji. Pamiętam szerokie uzasadnienie tej propozycji, które przedstawiał pan poseł Giertych, i to są fakty.
Ja też chciałbym powiedzieć w tym kontekście, panie pośle, że również kandydował pan poseł Giertych i brakło mu jednego punktu, żeby być członkiem tej komisji.
Znaczy, o ile pamiętam, ten problem jednego głosu był wynikiem głosowania wewnątrz klubu Ligi Polskich Rodzin. Klub Ligi Polskich Rodzin zadecydował w swoim czasie, że reprezentantem będzie pan poseł Kopczyński. Ja nie chciałbym ingerować, bo nie mam ku temu prawa i nie czuję się uprawniony. Wewnętrzne sprawy Ligi Polskich Rodzin to są sprawy tego klubu i ten klub powinien je sam rozstrzygać. Natomiast ja odwołuję się tylko do znanych mi publicznie wypowiedzi pana posła Giertycha, który bardzo mocno popierał kandydaturę pana posła Kapczyńskiego, zwracając się też do naszego klubu poniekąd o poparcie pana posła Kopczyńskiego na przewodniczącego komisji. Później pan poseł Kopczyński stracił to poparcie i teraz jest problem. Problem natury prawnej niewątpliwie również, czy określony klub, niezależnie czy to byłby klub Ligi Polskich Rodzin, SLD, PiS, czy każdy inny, może w czasie, po powołaniu komisji wycofać poparcie i domagać się zmiany
wskazanego. Czyli prawnie, panie pośle, będę słowo, kiedy przestaje być członkiem klubu parlamentarnego, jest nadal członkiem komisji?
Tak, i właśnie tu jest ten problem. To jest właśnie ten problem. Część prawników, ekspertów, która w tej sprawie się wypowiadała, dotyczy to tak konstytucjonalistów, profesor Wieńczorek, o ile pamiętam, czy też specjalistów zagadnień prawa karnego procesowego, profesor Murzynowski, wskazują na niezależność, na szczególne usytuowanie konstytucyjne Komisji Śledczej, która ma swoje podstawy w Konstytucji właśnie. W związku z tym staje się ciałem niezależnym od woli poszczególnych klubów, staje się reprezentacją Sejmu i ta niezależność powinna być gwarancją niezależnego działania poszczególnych członków komisji. Ale z drugiej strony jest inny argument, na który ja zwracam uwagę, a mianowicie taki, że ustawa o Komisji Śledczej wskazuje, iż w tej komisji powinni znaleźć się przedstawiciele poszczególnych klubów określonej proporcji. A ta proporcja przecież jest zachwiana w sytuacji, kiedy brakuje nagle przedstawiciela jednego z klubów, w tym wypadku Ligi Polskich Rodzin. Po drugie wreszcie no, jest pewna tradycja sejmowa, można się odwołać do doświadczeń Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie kluby dokonywały zamiany swoich przedstawicieli. Również Klub Ligi Polskich Rodzin w swoim czasie dokonał takiej zamiany. Wcześniej reprezentował Ligę Polskich Rodzin pan poseł Macierewicz, dzisiaj jest to inny poseł. Jednym słowem, tu jest dyskusja również wśród ekspertów, dyskusja wśród prawników i mam nadzieję, że ten problem zostanie tak rozwiązany, że nie przeszkodzi pracy komisji. I tutaj przechodząc jeszcze do tej kwestii, którą zechciała pani dotknąć w swojej wypowiedzi, mianowicie tego, czy komisję warto było powoływać, ponieważ w pani wypowiedzi zdawał się przebijać taki pesymizm co do tego, czy komisja rzeczywiście może cokolwiek wnieść, że w zasadzie to ona służy tylko i wyłącznie, by kreować pewien wizerunek grupowań politycznych, które reprezentują poszczególni przedstawiciele. Ja, jak już wspomniałem, nie podzielam tego poglądu. Ja dostrzegam i podzielam pesymizm, który rodzi się w wielu, kiedy obserwuje się no, brak woli ze strony większości tej komisji przeprowadzenia, jeszcze raz będę do tego uparcie ustawicznie wracał, elementarnych czynności śledczych, takich, które są no, czymś oczywistym, czymś tak oczywistym, jak dla chirurga przed zabiegiem operacyjnym jest umycie rąk. Tym tak oczywistym powinno być dla każdego organu śledczego zebranie podstawowych dokumentów i dowodów. Tego nie zrobiono. Ale w moim przekonaniu alternatywą byłoby nie robić nic. I kiedy pani stawia pytania, co dzieje się, inni słuchacze stawią pytania, co stało się, co zrobiono, by wyjaśnić inne afery, inne problemy, które stoją gdzieś przed Polską, no to właśnie jest szansa, by to wyjaśnić. W tym aspekcie związanym z korupcją dotykającym sfery tak ważnej, a mianowicie działalności mediów, zwłaszcza mediów publicznych. I naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby wykorzystać tą możliwość, wykorzystać fakt, iż prace komisji toczą się w świetle Jupiterów, że każdy, kto zechce, może obserwować jej pracę, że będą słuchane, przesłuchiwane i mają obowiązek mówić prawdę różne osoby, w tym i osoby, które pozostają w różnych konfliktach, mają różne interesy, i będą chciały bronić różnych racji i przedstawiać też różne fakty. Czasami dla poszczególnych środowisk mogą być to fakty bolesne i nieprzyjemne. Myślę, że ta szansa, ta jawność pracy komisji daje pewną nadzieję. Ta nadzieja może nie jest wielka, ale jest nadzieja i trzeba ją do końca wykorzystać. Gdybyśmy się w tej chwili wycofali z pracy komisji, z przeprowadzenia przesłuchań, z przeprowadzenia też innych dowodów, to uważam, że popełnilibyśmy zasadniczy błąd, bowiem nie ma innej w tej chwili drogi, nie ma innej możliwości. Nie możemy opierać się moim zdaniem na działaniach prokuratury, ponieważ prokuratura to, co pokazała dotychczas, no niestety, mówiąc delikatnie, nie stwarza żadnych nadziei na wyjaśnienie tej sprawy. Prokuratura popełniła szereg kardynalnych błędów, nie przeprowadzając oczywistych czynności, no bo przecież dla każdej osoby o pewnym doświadczeniu życiowym jest jasne, że pierwszym działaniem, jakie zwłaszcza w przypadku tak trudnej sprawy, jak sprawa korupcyjna, powinno być zabezpieczenie wszelkich dowodów. A zabezpieczyć dowody można w jeden sposób. W każdym razie jest to jeden z podstawowych sposobów zabezpieczenia, jest przeszukanie. Nie przeszukano ani pomieszczeń firmowych pana Rawarewina, ani też mieszkań. Nie przeszukano pomieszczeń innych być może firm, czy też osób związanych z tą sprawą. Może taka potrzeba też była. Ja nie twierdzę, że to należało ograniczyć te czynności wyłącznie do firmy pana Lwa Rywina. To stwarzałoby szansę dotarcia do różnych dokumentów, które mogłyby nam pozwolić dowiedzieć się o tej sprawie dużo więcej. No więc skoro prokuratura zaniechała tych czynności, skoro prokuratura zawężyła tą sprawę wyłącznie do płatnej protekcji, nie starając się ująć w kwalifikacji prawnej wszczętego postępowania kwestii funkcjonariuszy publicznych, którzy no, w świetle ujawnionych materiałów, taką wersję należało badać, wysłali Lwa Rywina, traktując go jako listonosza. Jeżeli prokuratura nie ujęła w ogóle w sensie swoich działań śledczych badania niedopełnienia obowiązków służbowych przez tych wysokich funkcjonariuszy publicznych, jeżeli prokuratura prowadziła w sposób niezwykle powierzchowny, niedokładny przesłuchania, nie dociekając wielu istotnych zagadnień, wątków, które pojawiają się w tej sprawie, albo które pojawiały się w trakcie przesłuchań poszczególnych świadków, no to my nie możemy opierać się w tym momencie na działaniach prokuratury, więc na czym mamy się opierać? Co możemy w tej sprawie zrobić? No albo wycofać i poddać, albo jednak próbować coś zrobić. I moim zdaniem praca w Komisji Śledczej jest tą próbą. Chciałbym ze swej strony uczynić wszystko, aby była próbą przynajmniej w jakiejś mierze skuteczną. Jeśli okaże się to niemożliwe, zapewniam Państwa, że wycofam się z prac komisji, nie będę jej pozornych działań uwierzytelniał.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Już właściwie czas naszej rozmowy dobiega końca. Mamy jeszcze połączenie i może po tym telefonie jakby już będzie czas na modlitwę na zakończenie dnia, ale pan poseł, rozmawialiśmy, obiecał jeszcze być z nami po północy. Jeżeli będą jeszcze telefony, a myślę, że będą, bo wszystkie linie są zajęte, to będzie okazja jeszcze zadać pytanie, zapytać się, czy nawet swój sąd przekazać. Proszę bardzo, słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Anna Raźny z Krakowa. No przede wszystkim należy na pewno wyrazić zadowolenie z dzisiejszego pańskiego wystąpienia, panie pośle, ale także z tego, że w pracach komisji prezentuje pan no, znakomity poziom prawniczy. Mnie trudno to ocenić, bo nie jestem prawnikiem, ale jako przeciętny Polak mogę to powiedzieć. Chciałam jednak zwrócić uwagę na pewne skojarzenia, które się mogą tutaj rodzić, gdy słuchamy samego przesłuchania, ale także komentarzy, które są coraz, no powiedzmy, takie bardziej obfite i coraz bardziej zaskakujące. Ja pragnę zwrócić uwagę na to, że może być odebrane przesłuchanie również jako niezamierzone oczywiście przez komisję taka wielka reklama pana redaktora Miśnika. Proszę zwrócić uwagę na jedno, że inspektorzy rozbrojeniowi ONZ-u występujący w ubiegłym tygodniu na forum tej instytucji, tej organizacji, mieli tylko po 7 minut na wystąpienia. Pan Miśnik otrzymał 18 godzin, aby odpowiadać na pytania i tutaj zgadzam się z panem profesorem Brodą, że przewodniczący komisji nie uczynił niczego, aby go poskromić w tych punktach, które daleko odbiegały od zadawanych mu pytań. Po raz kolejny musieliśmy wysłuchać, czy nawet już nie wiem, czy kolejny, setny może nawet powiedzmy tego, co uczynił dla Polski, ile wycierpiał. Chciałam zauważyć, że pan Miśnik wziął nagrodę najwyższą chyba z pokolenia, które budowało Solidarność, a przede wszystkim wziął jako ten, który podstępnie wykorzystał Solidarność, otrzymał nie tylko najpotężniejszą gazetę, mandat poselski, ale szereg innych jeszcze odznaczeń, nagród, etc. I teraz można mówić, no można także, panie pośle, że przesłuchania są taką próbą budowania na nowo autorytetu Miśnika, ponieważ on mówi, co chce. Nikt tutaj tak naprawdę nie baczy na to, aby pan Miśnik wyłącznie na pytanie odpowiadał. 18 godzin, a inspektorzy rozbrojeniowi po 7 minut. Tam się ważyły losy świata, a tutaj się waży, że tak powiem, na nowo budowany przez niektórych pieczołowicie autorytet pana Miśnika. To jedna uwaga. I druga uwaga, mianowicie w momencie, kiedy miliony ludzi protestują na świecie przeciw wojnie, czy to było zamierzone, czy nie, trudno powiedzieć, ale wiadomo było, że Stany o tej porze będą chciały się decydować na wojnę. Miliony Polaków, a może nie miliony, może setki tysięcy tylko, siedzą przed telewizją i oglądają przesłuchania Miśnika, słuchają i nawet są przekonywani, że to jest ktoś wielki, że to jest ktoś, kto podjął pierwszy próbę walki z korupcją w Polsce. Coś tu nie gra. To te setki tysięcy, bo przypuszczam, że może miliony akurat nie oglądają tych przesłuchań, powinny protestować przeciwko wojnie na ulicach Polski, bo jest to no, coś niezwykłego, co przeżywamy, że najmniej protestują w Europie Polacy, że są to jakieś tylko tysiące. Mało tego, że również w Sejmie nie ma wystąpień przeciwko wojnie. Ja nie chciałabym pana urazić, bo wiem, że pan tutaj nie decyduje o, że tak powiem, kierunku PiS-u w takim stopniu, aby pan mógł odpowiadać mi na to pytanie. Niestety pańska partia poparła Stany Zjednoczone i to ślepo i to nie jest dobrze. A więc druga uwaga. I jeszcze jedna uwaga. Czy rzeczywiście, czy można nawet zapytanie, czy rzeczywiście, panie pośle, Tutaj mamy do czynienia z takim odkryciem przez Gazetę Wyborczą, że można mówić, że Michnik miał odwagę pisać o tym. Dwa lata temu wszyscy już wiedzieliśmy, bo za granicę i instytucje międzynarodowe o tym pisały, że w Polsce można kupić ustawę. I przypuszczam, że pan jako poseł także o tym wie, bo przeciętny Polak wie, ile kosztuje kupno ustawy w Polsce. A więc rola Gazety Wyborczej tutaj nie jest prekursorska. To tyle. W każdym razie życzę jednak tego, aby pan wytrwał w tej komisji, aby no, winni odpowiedzieli, słabe tu mamy nadzieje, nikłe nadzieje, ale miejmy je do końca i na posterunku trzeba wytrwać. Życzę wszystkiego dobrego w tej komisji, a więc właśnie ukarania winnych.
Dziękuję, szczerze mówiąc, panie profesor. Panie pośle, może dwa zdania, albo zostawimy tę odpowiedź po północy, będzie większy możliwość czasowa, to jeszcze mamy modlitwę kompletną, ale chyba, że jeszcze tak na gorąco.
Dwa zdania i później bardzo proszę. Bardzo proszę. Podziękować panie profesor za te słowa. Te słowa otuchy optymizmu są nam również mnie osobiście bardzo potrzebne. Często dostaję je od ludzi, zresztą przypadkowych, często na ulicy, którzy wspierają mówię, tych działaniach i dążenia do prawdy w tej sprawie. I ja mogę powiedzieć jedno. Rzeczywiście zgadzam się z panią, że można mieć wiele zastrzeżeń do sposobu prowadzenia tych prac, tych przesłuchań. Komisji przewodniczący zapewne powinien znacznie częściej niż to ma miejsce ingerować i przypominać w przypadku konkretnemu świadkowi, następnym świadkom, że powinni ograniczać się do przedstawienia faktów i tych opinii, co do których są stawiane pytania. Często niestety tej przewodniczący zdawał się nie stawać na wysokości zadania, w każdym razie nie wywiązywać się w pełni z tego obowiązku. Mam nadzieję, że to będzie się zmieniać powoli na korzyść, ale jeszcze, jeśli państwo pozwolą, chętnie wrócę do pytania i tej sprawy, którą zechciała pani profesor poruszyć w swojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za tę część spotkania. Przypomnę, gościmy pana posła Zbigniewa Ziobro z Komisji Śledczej w sprawie afery Rywina i po północy dalsze rozmowy, dalsza okazja do zadawania pytań. A już za chwilę zapraszam do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety, więc przygotujmy się duchowo na zakończenie tego świętego dnia niedzieli. Służą nam do tej wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. To numery stron. Hymn Chryste, Tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia na stronie 1015 im psalmodia. Czytanie z tekstów po drugich niż porach niedzieli uroczystości 1022. Wydanie skrócone 1175. Antyfona końcowa. Witaj niebios królowo. Strona 1018. I już gorąco zapraszam do modlitwy. I rozpocznijmy naszą modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pośle Skóropynkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W chwili ciszy przeprośmy za nasze grzechy. Podziękujmy za wszelkie dobro, które udało się nam dzisiaj dokonać, za wszystkie dobre momenty. Za dobro dziękujmy, za zło przepraszajmy. Niech miłuj się nad nami, Panie.
Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła, nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś trzech nas w mrocznych godzinach w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońca nas Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, i niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność, bez końca.
Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana, Tyś moje ucieczko i twierdzę, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest pokleszem i tarczą.
Nie lękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradzającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Niech przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkażę swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Czytanie z Księgi Apokalipsy. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas u nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
Cieś się, Panno chwalebne, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Amen. Glepać za wspólną modlitwę, kto modlił się z nami?
Anna Skulesz Kościelnik, pierwszy raz.
O, pięknie, Pani Anna, to jak na pierwszy raz bardzo sprawnie. Ta modlitwa, widzę, że Pani się modli regularnie. Odmawiam obrazów. Dziękujemy, pozdrawiam Panią bardzo serdecznie.
Szczęść Boże,
wszystkiego dobrego i dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę. Już 23:49.
Krót wydarzeń z kraju i ze świata. Chrześcijańskie korzenie Europy powinny znaleźć wyraz w przyszłej konstytucji europejskiej, stanowczo podkreślił dzisiaj Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież w przemówieniu przed południową modlitwą odmawianą z wiernymi zebranymi na placu przed Bazyliką Watykańską przypomniał, że tylko zjednoczenie narodów Europy w imię wspólnych wartości pozwoli im działać na rzecz sprawiedliwości i pokoju na świecie. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nawiązanie w Konstytucji Europejskiej do wartości chrześcijańskich nic nie ujmuje słusznie świeckiej naturze struktur politycznych, ale przeciwnie, pozwoli ustrzec Europę przed dwojakiego rodzaju niebezpieczeństwem – ideologicznego zeświadczenia i sekciarskiego integralizmu. Członkowie Białostockiego Oddziału Związku Sybiraków uczcili 63. rocznicę pierwszych masowych deportacji ludności ze wschodniej Polski w głąb Związku Radzieckiego. W kościele pod wezwaniem Ducha Świętego odprawione zostało okolicznościowe nabożeństwo, po którym Sybiracy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy jedynym w kraju pomniku grób nieznanego Sybiraka. Od 10 lutego 1940 roku do czerwca 1941 roku władze Związku Radzieckiego, okupującego wówczas te tereny, zorganizowały 4 wywózki na wschód obywateli polskich różnych narodowości. Źródła podają rozbieżne dane dotyczące liczby osób wywiezionych z Polski na Syberię. Od 330 tysięcy do 1 700 tysięcy. Minister zdrowia Marek Balicki ma poparcie klubu SLD w swoich działaniach, oświadczył przewodniczący klubu Jerzy Jaskiernia po dzisiejszym spotkaniu członków SLD z Sejmowej Komisji Zdrowia z kierownictwem klubu Sojuszu. Nadal nie wiadomo, co w sprawie ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia zdecyduje prezydent. Aleksander Kwaśniewski musi podjąć decyzję najpóźniej jutro, 17 lutego. Przeciwko podpisywaniu ustawy są lekarze i związkowcy. Kontrakt z Malezją dotyczy kilkudziesięciu czołgów PT-91 twardy oraz wozów pomocniczych. Wartość kontraktu ma wynieść $300 milionów z możliwością poszerzenia o dalsze $200 milionów. Podróżujący do Singapuru i Indii premier Leszek Miller zapowiedział, że w marcu oficjalnie zostanie podpisana umowa, ponieważ negocjacje już zakończono. PT-91 twardy to zmodernizowany w Polsce radziecki czołg T-72. Wiadomości ze świata. Rosyjscy katolicy uroczystą mszą świętą i odśpiewaniem Tedeum uczcili dzisiaj w Moskwie pierwszą rocznicę ustanowienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II stałych diecezji w Rosji. 11 lutego ubiegłego roku 4 nowo powołane biskupstwa w Moskwie, Saratowie, Nowosybirsku i Irkucku zastąpiły istniejące do tej pory tymczasowe struktury apostolskie. Przywrócenie normalnych struktur kościelnych to nie ekspansja duchowa, to nie prozelityzm, ale powrót do normalności, to realizacja wolności sumienia, powiedział w kazaniu wygłoszonym w moskiewskiej katedrze ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Saddam Hussein spotkał się dziś po raz drugi ze specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego, księdzem kardynałem Roże Echegarajem, który wręczył mu w sobotę list od papieża. Iracki dyktator przekazał księdzu kardynałowi pisemną odpowiedź na ten list. Według hiszpańskiej agencji EFE Saddam prosi papieża o użycie swego autorytetu duchowego i moralnego w celu przekonania krajów chrześcijańskich o potrzebie poszanowania suwerenności Iraku i prawa jego narodu do życia w pokoju, bez obawy przed zapowiedziami Waszyngtonu o zamierzonym najeździe. Niedziela była drugim dniem światowych protestów przeciwko interwencji wojskowej w Iraku. Jak wynika z ocen agencyjnych, w manifestacjach, jakie odbyły się w 600 miastach, od Kapsztadu po Chicago, uczestniczyło ponad 6 milionów ludzi. Wezwania, by dać więcej czasu inspektorom ONZ, zmniejszają presję na Irak, oceniła dzisiaj doradczyni prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa Condoleezza Rice. W wywiadzie dla telewizji Rice powiedziała, że Stany Zjednoczone pracują nad uzyskaniem poparcia dla nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Iraku. Jesteśmy na etapie dyplomatycznym, ale to nie może długo trwać, dodała pani Rice. Prezydent Francji Jacques Chirac powtórzył dzisiaj stanowisko Francji, że należy dać więcej czasu i środków inspektorom ONZ, by doprowadzić do pokojowego rozbrojenia Iraku, ale jeśli to się nie uda, dopuszczalne jest użycie siły. Jeśli jednak inspektorzy zameldują, że nie są w stanie kontynuować pracy lub że Irak nie podporządkowuje się wymogom rozbrojeniowym ONZ, wówczas Rada Bezpieczeństwa miałaby prawo do omówienia raportu i podjęcia decyzji, ocenił prezydent Francji. Nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej spróbuje jutro znaleźć wspólny mianownik w sprawie Iraku, przynajmniej do czasu następnego raportu szefa inspektorów rozbrojeniowych ONZ Hansa Blixa. Dyplomaci unijni prywatnie przyznawali w przeddzień spotkania Rady Europejskiej w Brukseli, że w wielu stolicach Unii Europejskiej narasta przekonanie, że trzeba ratować choćby i pozory. Stany Zjednoczone rozważają plan przeniesienia wszystkich swych baz wojskowych z Niemiec do Polski, Czech i krajów bałtyckich. Ma to być kara dla Berlina za sprzeciwianie się wojnie z Irakiem, twierdzi jeden z brytyjskich dzienników. Plan przewidujący także zerwanie współpracy militarnej i przemysłowej z Niemcami był według gazety omawiany w zeszłym tygodniu przez Pentagon i dowódców wojskowych na polecenie sekretarza obrony USA Donalda Rumsfelda. Sprawa przeniesienia części amerykańskich baz wojskowych z Niemiec do Europy Wschodniej, w tym do Polski, ma być wkrótce poruszona w Kongresie. Był to serwis informacyjny Radia Maryja.
Jutro w naszym dzienniku. Zjednoczeni przeciwko wojnie. Miliony ludzi uczestniczyło w sobotę i niedzielę w wielkich demonstracjach przeciwko wojnie z Irakiem. Według minimalnych szacunków w sobotę w manifestacjach, które odbyły się w 600 miastach na całym świecie, uczestniczyło ponad 6 milionów ludzi. Około 3 milionów Włochów manifestowało w Rzymie. Przeciwko atakowi na Irak kilka tysięcy osób demonstrowało w sobotę również w Warszawie. Jutro w naszym dzienniku papieski wysłannik, ksiądz kardynał Roger Echegaray, po powrocie z Iraku i spotkaniu z Saddamem Husseinem zaapelował o przywrócenie temu krajowi należnego mu miejsca we wspólnocie międzynarodowej oraz zniesienie embarga nałożonego na Irak po wojnie w Zatoce Perskiej. Wojnie prewencyjnej przeciw Irakowi stanowczo sprzeciwiają się konferencje episkopatów poszczególnych krajów. Nic nie usprawiedliwia wojny. Jutro w naszym dzienniku, podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański, wspominając świętych Cyryla i Metodego patronów Europy, Ojciec Święty jednoznacznie zaapelował o uwzględnienie w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej odniesienia do chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu jako wspólnego dziedzictwa wschodu i zachodu przeciw konstytucji bez Boga. Jutro w naszym dzienniku, choć różni politycy mieliby ochotę zapomnieć o istnieniu Kurdów, naród ten liczy około 20 milionów osób. Rozmowa z profesorem Leszkiem Dzięglem, znawcą Bliskiego Wschodu. Życie na wulkanie. Jutro w naszym dzienniku. Na początku tego roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wstrzymała dofinansowanie na dożywienie podkarpackich dzieci z PPGR-owskich rodzin. Minister Skarbu Państwa zabronił agencji przekazywania własnych funduszy szkołom czy gminom. 7-letni Krzyś i 8-letnia Ula wstają codziennie o 5:30. Wraz z ojcem idą przez las albo przez zamarznięty zalew. W sumie codziennie dzieci pokonują 10 kilometrów. Nie da się prowadzić lekcji, dzieci są głodne, więc myślą tylko o jedzeniu. Głodnych dzieci przybywa. Bieda na Podkarpaciu. Jutro w naszym dzienniku.
Radio Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że mogą Państwo codziennie nas słuchać za pomocą fal krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 060 kHz. Oraz codziennie po południu od godziny 17 do 24 czasu środkowoeuropejskiego w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7400 kHz.
Radio Maria says goodbye to our listeners at shortwave frequencies. We would like to remind you that Radio Maria programs are broadcast on shortwaves as follows. Monday for Saturday from 7 until 9:15 a.m. Sunday from 8 to 10 a.m. Central European Time in the 25-meter band at the frequency of 12,060 kHz, and every day from 5 p.m. until midnight at the frequency of 7400 kHz.
Радио Мария заканчивает сегодня ретрансляцию передач на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что можно нас слушать в следующем порядке. С понедельника по субботу с 7 до 9.15, а по воскресеньям с 8 до 10 часов на частоте 12 060 кГц в диапазоне 25 метров. А также ежедневно с 17 до 24 часов среднеевропейского времени на частоте 7400 кГц в диапазоне 41 метра. Сегодня прощаемся с вами. До встречи завтра на волнах Радио Мария. Всего вам доброго.